Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 13 kwietnia. W niedzielę, na obchodach 12. rocznicy tragedii smoleńskiej, Jarosław Kaczyński przekonywał, że katastrofę spowodował zamach. Dzień później Antoni Macierewicz przez parę godzin prezentował raport podkomisji smoleńskiej i przekonywał, że 10 kwietnia doszło do dwóch wybuchów, które zabiły parę prezydencką i 94 inne osoby. Podkomisja opublikowała raport. W jednym z załączników znalazły się nieocenzurowane, drastyczne zdjęcia ofiar wypadku. Następnie raport i strona podkomisji zostały odpublikowane. O tym, jak tragedia smoleńska przeplata się z katastrofą podkomisji Macierewicza, rozmawiam z Wojtkiem Szackim. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od prologu tej całej historii. Po 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej poprzedził ciąg wywiadów i wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w tych wywiadach obiecywał nam fakty, nowe dane, dowody. Więc ja miałem takie wrażenie, że stan naszej wiedzy się zmieni, że zostaniemy skonfrontowani z nową rzeczywistością. Niedzielne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było sztampowe. Konferencja Antoniego Macierewicza była, mówiąc eufemistycznie, niezadowalająca. Wreszcie nie mamy dostępu i nie możemy nawet przeczytać w tym momencie raportu, bo nie dość, że raport został ściągnięty ze strony po zamieszaniu ze zdjęciami, które były w jednym z załączników. Może zacząłbym od takiego pytania porządkującego. A mianowicie, co nowego w ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się o katastrofie smoleńskiej i czy ty masz, a może nie masz, poczucie, że Jarosław Kaczyński rozbudził nasze apetyty, a musieliśmy obejść się smakiem?
Nowe jest chyba tak otwarcie wyrażane przekonanie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że doszło do zamachu. Wcześniej to wszystko była gra półsłówek, półtonów. Takie były wypowiedzi typu, że zostali zdradzeni o świcie, że ta katastrofa nie była dziełem przypadku. Jarosław Kaczyński jak na siebie ważył do tej pory słowa, przy czym to nie dotyczy Antoniego Macierewicza, który od lat mówił o zamachu, o tym, że doszło do wybuchów, o wybuchu termobarycznym, też już słyszeliśmy wcześniej. I tutaj moja wiedza na temat przyczyn katastrofy nie posunęła się ani o milimetr do przodu, ani nawet nie posunęła się moja wiedza o tym, co o katastrofie myśli Antoni Macierewicz. Ponieważ ten raport był gotowy już w zeszłym roku, mniej więcej w połowie roku. Miał być publikowany zresztą dużo wcześniej, był z nieznanych powodów trzymany gdzieś na półce w MON-ie. I ja byłem dość zaskoczony tym, że ta prezentacja Antoniego Macierewicza, prawie dwugodzinna, nie wniosła nic nowego, wbrew zapowiedziom bardzo szumnym o tym, że dostaniemy spójną odpowiedź na pytanie, do czego naprawdę doszło 10 kwietnia 2010 roku.
Znaczy, ja w ogóle mam takie poczucie dużego dysonansu, bo po pierwsze mam takie poczucie, że no jeżeli wicepremier tego rządu mówi, że doszło do zamachu, to jakieś działania za tym powinny pójść. Nic z tym się dalej nie dzieje. Dwa, jeżeli w tym raporcie są dowody na ten zamach albo przesłanki, które powodują, że nasz stan wiedzy się zmienia, czego my nie dostrzegliśmy, ale rozumiem, że jednak Jarosław Kaczyński dostrzegł, to bardzo mnie zastanawia, jakim cudem, tak jak ty mówisz, ten raport tak długo leżał na półce i czekał na rocznicę, a nie dał asumpt do działania natychmiast. No i wreszcie, jeżeli są jakieś nowe rzeczy, to sama jakby taka forma i sposób prezentacji jest dla mnie niesamowity, bo mam poczucie, że my się cofnęliśmy w czasie, a nie zobaczyliśmy coś nowego, w sensie, że cała ta otoczka, ci eksperci, ten Antoni Macierewicz, ta prezentacja, to był naprawdę jakiś taki powrót do przeszłości.
Ja zapamiętałem wypowiedź Antoniego Macierewicza bodaj z 2019 roku, w którym on powiedział, zapowiadając publikację rychłą raportu, że dojdzie do niej jeszcze przed 10. rocznicą katastrofy, przy czym Antoni Macierewicz dodał wtedy, że ta publikacja nie odbędzie się w rytm kolejnych rocznic, tylko w rytm pracy naukowej. No i tak się składa, że akurat dzień po 12. rocznicy te badania naukowe okazały się na tyle przełomowe, że trzeba było właśnie dzień po rocznicy przedstawić ustalenia. Więc nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że to było zgrane z rocznicą, zgrane z operacją polityczną Jarosława Kaczyńskiego, który postanowił akurat teraz w czasie wojny w Ukrainie wyciągnąć z szafy nieco zakurzony temat katastrofy smoleńskiej.
No dobrze, i to pozwala nam przejść do głównego pytania tej rozmowy, a przynajmniej jednego z dwóch, to znaczy dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił wyciągnąć ten temat z szafy? Dlaczego ten temat stał się albo stanie się tak prominentny w naszej debacie? Dlaczego to jest coś, co Jarosław Kaczyński postanowił wciągnąć na sztandary PiS-u w tym momencie?
No, moim zdaniem to jest bardzo złożone zagadnienie i bardzo trudna kwestia. Kontekstu dostarczyła oczywiście wojna w Ukrainie. Ja śledziłem dość bacznie prawicowe media, które zajmowały się wojną i gdzieś już na początku marca zaczęły się tam pojawiać takie tony, że skoro Władimir Putin był zdolny do ataku na Ukrainę, skoro okazał się zbrodniarzem wojennym, no to przecież jest oczywiste, że mógł też dokonać zamachu na Lecha Kaczyńskiego. I to gdzieś sobie tak żyło na tych portalach prorządowych, w prawicowych tygodnikach. Była nawet okładka sieci i wyglądało to na przygotowanie czytelników, przygotowanie wyborców prawicowych do tego, że ten temat wróci. No i wrócił. Jarosław Kaczyński zresztą wprost powiedział, że wojna w Ukrainie dała kontekst do tego, żeby powrócić z tematem Smoleńska. I tak też się stało, więc tutaj Władimir Putin swoimi działaniami w Ukrainie doprowadził do tego, że z takim rozmachem była organizowana 12. rocznica katastrofy smoleńskiej.
To weźmy tą chmurę powodów, to znaczy ja mam poczucie, że tu jest z jednej strony właśnie ta sytuacja międzynarodowa, z drugiej strony też kwestia pamięci i miejsca Lecha Kaczyńskiego w historii. I ja sobie wynotowałem taki cytat z Jarosława Kaczyńskiego z tego wywiadu w Papie, który on udzielił i który się ukazał wczoraj we wtorek. Mianowicie, historia ma to do siebie, że nagle się zmienia, że są takie okresy, kiedy historia stoi i takie, kiedy rusza często galopem. W tej chwili ruszyła, więc rozumiem, że to jest opowieść o tym, że Jarosław Kaczyński poczuł, że to jest chwila, żeby ten temat ruszyć, żeby coś się zmieniło, żeby wyciągnąć tragedię smoleńską i zwrócić na nią uwagę świata, teoretycznie, a z drugiej strony, że to jest też trochę taka opowieść o tym, że Lech Kaczyński był pierwszą ofiarą wojny w Ukrainie, tak? Że to jest ta okazja, żeby skleić Lecha Kaczyńskiego w pewnym sensie z tą wojną.
Tak, no bo jedno to jest kontekst, o którym wspomniałem, druga sprawa to jest moim zdaniem jednak przekonanie Jarosława Kaczyńskiego, że jego brat zginął w wyniku zamachu, a nie w wyniku katastrofy będącej efektem zaniedbań i błędów po stronie głównie polskiej. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów okolicznościowych powiedział, że to przekonanie o zamachu towarzyszyło mu w zasadzie od pierwszych chwil po tragedii. Już gdy był na miejscu w Smoleńsku, tak przypuszczał, powiedział, że taka była jego intuicja, a nieco później ktoś do niego przyszedł, kto się zna na tym i mu powiedział, że był zamach. Przy czym Jarosław Kaczyński nie powiedział, kto to był. I mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński w to uwierzył, wierzy w to całym swoim sercem. I wszystko, co wydarzyło się później, było próbą dostosowania rzeczywistości do tego przekonania i do tej intuicji Jarosława Kaczyńskiego. No i najlepszym i jedynym chyba możliwym wykonawcą tej operacji był Antoni Macierewicz, ponieważ jak sądzę, żaden inny polityk związany z PiS-em by się tego zadania nie podjął. Zresztą takie też oskarżenia padały ze strony byłych członków podkomisji Macierewicza, naginania materiałów dowodowych, traktowania wybiórczo danych, do których podkomisja docierała. Wszystkie te informacje, wszystkie te dane były zaprzęgnięte w celu potwierdzenia tej tezy wyjściowej. Wszystkie niewygodne dla tej tezy informacje były pomijane, przemilczane i nie brano ich pod uwagę.
Tym po to się jeszcze podpiął i do tego kontekstu, czy do tej kwestii takiej międzynarodowo-historycznej dopowiedział i zapytał ciebie o to, czy rzeczywiście tak jest, kwestię przesunięcia granic debaty. To znaczy, że mam takie poczucie i to się łączy jakoś tam z taką normalizacją tej rozmowy o tym zamachu i też jakimś tam przepracowaniem traumy nie samej tragedii, ale wszystkiego, co nastąpiło po niej, czyli tego, w jaki sposób ta katastrofa smoleńska zaczęła grać w debacie publicznej. To znaczy, że to, co się wydarzyło i to też była kwestia z jednej strony działań Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony działań jego przeciwników, z trzeciej strony strategii politycznej, która też powodowała, że w różnych momentach przecież jednak Jarosław Kaczyński schodził z placu boju, chował ten temat, przestawał o tym mówić, odsuwał Antoniego Macierewicza i to spowodowało, że trochę był mainstream debaty, gdzie wszyscy wiedzieliśmy, że ten samolot spadł, bo doszło do katastrofy lotniczej i była taka garstka najbardziej przekonanych wyznawców tej wiary smoleńskiej, którzy mówili o zamachu, że to, co się wydarzyło w niedzielę i to była próba przesunięcia tych granic debaty i spowodowania, wykorzystując ten kontekst ukraiński, wykorzystując to
wojnę. Żeby zwykli ludzie też uwierzyli, że doszło do zamachu.
Albo nawet, wydaje mi się, nawet nie, żeby uwierzyli, że doszło do zamachu, ale żeby pozwolili sobie na wątpliwość.
Żeby zaczęli dopuszczać taką myśl.
Dokładnie. I że tak naprawdę trochę celem tego ćwiczenia, bo wydaje mi się, są powody głębokie, wiara Jarosława Kaczyńskiego, że to się wydarzyło, to jest jedno. Dwa, są takie kwestie właśnie bardziej polityczne, powiedzmy, tak, kwestie strategiczne. No i są też te takie właśnie, nie wiem, no, mające na celu uporządkowanie sposobu, w jaki myślimy i rozmawiamy o Smoleńsku, czeli przepracowanie tej traumy po, tak? To znaczy na trzy takie główne wątki.
No i tam jest jeszcze, nie wiem, do którego z tych wątków by to zapisać, no ale jest też oczywiście ta próba budowy mitu Lecha Kaczyńskiego jako jednego z najwybitniejszych polityków, nie tylko w historii Polski, ale w ogóle w historii Europy ostatnich lat. Człowieka, który jako jeden z pierwszych rozpoznał krwiożerczość Władimira Putina, który stanął mu na drodze, który powstrzymał inwazję w Gruzji, który proroczo przestrzegł przed atakiem na Ukrainę i za to został zabity. I ta śmierć w Smoleńsku w optyce Jarosława Kaczyńskiego była zwieńczeniem długiej drogi politycznej Lecha Kaczyńskiego, miała męczeński wymiar i pokazała, że Lech Kaczyński był traktowany jako śmiertelne zagrożenie przez Władimira Putina. Jeśli na to spojrzymy z tej strony, to oczywiście się niespecjalnie trzyma faktów, ponieważ Lech Kaczyński nie powstrzymał inwazji na Gruzję. Był politykiem słabym, był prezydentem, który był pogrążony w ciężkim kryzysie, nie miał przełożenia na polską politykę międzynarodową specjalnego. Był skłócony z rządem Platformy Obywatelskiej i PSL-u i prawdopodobnie zmierzał do przegranej w wyborach w 2010 roku, które miały się odbyć kilka miesięcy po rocznicy katyńskiej, po wyprawie do Smoleńska. Więc tutaj rzuca się też w oczy, jak bardzo PiS sprywatyzował przez te lata i zawłaszczył katastrofę. My cały czas słyszymy o Lechu Kaczyńskim, czasem słyszymy też o ofiarach związanych z PiS-em, związanych z kancelarią prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a coraz rzadziej pamiętamy o tym, że jednak była to tragedia całej klasy politycznej, a mam wrażenie, że jest to działanie jak najbardziej świadome, ponieważ jeśli zaczniemy mówić o tym, że zginął tam Aram Rybicki, że zginęła tam Krystyna Bochenek, że zginęli tam politycy bardzo ważni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że zginęli tam parlamentarzyści PSL-u, wiceministrowie rządu Donalda Tuska, to jeśli o nich zaczniemy pamiętać i jeśli weźmiemy pod uwagę, że są też rodziny smoleńskie, które kwestionują ustalenia podkomisji Macierewicza, to ten obraz stanie się jakiś taki bardziej zawikłany i że ta na przykład rola Donalda Tuska, domniemana współsprawcy katastrofy smoleńskiej, staje się kompletnie pozbawiona podstaw, bo trzeba by założyć, że Donald Tusk poświęcił, czy też zgodził się na śmierć również swoich ludzi, polityków z nim związanych, w tym przyjaciela wieloletniego Arama Rybickiego.
Ja bym jeszcze zostawił sobie na później rozmowę o tym, na ile udało się, jakby rozdzielił te zamiary od skutków. I jeszcze w tych hipotezach, dlaczego ten temat wrócił tak mocno, jest też ta opowieść wewnętrzna, polityczna o konsolidację elektoratu, o zdyscyplinowaniu obozu, o graniu na polaryzację, tak? Tak bym z kolei tutaj na trzy to rozbił. Czyli z jednej strony zabetonowanie swojego poparcia, z drugiej strony zagranie z jednej strony prezydentem Andrzejem Dudą, a z drugiej strony z Solidarną Polską. No i wreszcie ta gra na polaryzację, w którą ochoczo wskoczył Donald Tusk.
No ja mam wrażenie, że PiS, Jarosław Kaczyński, Zjednoczona Prawica, że cały ten obóz władzy znalazł się w bardzo poważnym kryzysie w ostatnich miesiącach i że wojna w Ukrainie nie stała się drogą wyjścia z tego kryzysu, że ten efekt flagi, czyli skupienia się wyborców wokół rządzących po ataku państwa ościennego na drugie państwo ościenne, nie nastąpił w takim stopniu, w jakim PiS prawdopodobnie na to liczył, że te źródła kryzysu, nie wyschły, że Polacy bardzo obawiają się inflacji, że wciąż obciążają rządzących za chaos związany z Polskim Ładem, że te notowania, które na początku roku spadły do poziomu mniej więcej 30-32%, nie urosły na tyle, żeby można było myśleć o trzeciej kadencji u władzy. No i że Jarosław Kaczyński pomyślał sobie, że to jest moment, żeby na nowo skupić wyborców wokół jakiegoś tematu, który kojarzy się jednoznacznie z PiS-em, żeby zagrać jeszcze raz na polaryzację, żeby sprawdzić, jak zwarty jest jego obóz, żeby sprawdzić wierność elektoratu, żeby sprawdzić też posłów swojej partii. I łączy się to z takim testem sprawności struktur partyjnych. Tutaj ja rozmawiałem z wieloma politykami PiS-u, z uczestnikami też posiedzenia klubu parlamentarnego na kilka dni przed rocznicą, na którym wystąpił Joachim Brudziński, dawno niewidziany na Wiejskiej. Tam była próba wielkiej mobilizacji, próba zapewnienia tego, żeby na tym wiecu wieczornym 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim było jak najwięcej sympatyków PiS-u, żeby pokazać siłę. I to nie wyszło. Ja rozmawiałem z członkiem PiS-u, który od lat chodzi na te rocznice i on mówi, że z frekwencją było marnie, że to było kilka tysięcy osób. Oficjalnie organizatorzy wyliczyli ponad 20 tysięcy. Joachim Brudziński się tym chwalił na Twitterze. Ale ten mój rozmówca twierdzi, że było znacznie mniej ludzi niż na poprzednich okrągłych rocznicach, że pomijając osoby funkcyjne, czyli ministrów, czyli posłów, senatorów, którzy niejako z urzędu musieli się tam pojawić, że to było parę tysięcy osób zaledwie pod Pałacem Prezydenckim i że to pokazało, że ten test wypadł słabo.
No ale też są te wątki właśnie dyscyplinowania obozu, tak? Tutaj te napięcia z jednej strony z prezydentem Andrzejem Dudą, a z drugiej strony ze Zbigniewem Ziobrą. I tu, żeby cię rozpędzić, nie mam cytatu pod ręką, no ale jest parę cierpkich słów, które Jarosław Kaczyński wypowiada w tym wywiadzie papowskim i wcześniej chyba też, gdzie krytykuje prokuraturę z jednej strony za opieszałość, a z drugiej strony za małą sprawczość. Też tym samym trochę uzasadniając i opowiadając, dlaczego rzeczy nie dzieją się szybciej i rzeczy nie idą do przodu. Więc nie dość, że krytykuje i atakuje, to z drugiej strony też już ustawia tą prokuraturę jako kozła ofiarnego przyszłych niepowodzeń śledztwa smoleńskiego.
Bo po prawdzie, no to było jedno wielkie fiasko. Jeśli spojrzymy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, jeśli państwo polskie miało z całą mocą zareagować na odkrycie, że doszło do zamachu na prezydenta, na członków elity tego państwa, jeśli dowody zostały zebrane i przedstawione, no to wyobrażałbym sobie, że to państwo zacznie działać z większym rozmachem i że coś się wydarzy w sferze faktów, poza slajdami Antoniego Macierewicza. Tymczasem prokuratura sobie spokojnie prowadzi śledztwo kolejny rok. Nic nie wskazuje na to. Mówiła o tym Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale też córka jednej z ofiar katastrofy, Izabeli Jarugi-Nowackiej. Nic nie wskazuje na to, żeby prokuratura szybko zakończyła śledztwo. Nie widać też takiego jednolitego frontu polityków PiS-u, nawet samego PiS-u. Nie mówię o Solidarnej Polsce, nie mówię nawet o prezydencie, który w obszernym wywiadzie dla sieci opublikowanym w dniu publikacji raportu Macierewicza ani słowem nie zająknął się o zamachu w Smoleńsku. Ba, nawet tam nie padło ani jedno pytanie o Smoleńsk, chociaż ten temat żył na pewno już w momencie, gdy ten wywiad był przeprowadzany. Być może ten wątek był poruszony w trakcie rozmowy, ale z jakichś powodów nie został opublikowany. A jeśli nie był poruszony, no to też jest ciekawe, że mając prezydenta na podorędziu, dziennikarze nie zapytali, co myśli o katastrofie smoleńskiej. Więc nawet jeśli pominąć Solidarną Polskę i Andrzeja Dudę, to nawet w samym PiS-ie nie było widać takiego wielkiego wzmożenia smoleńskiego. Od czasu do czasu współpracujemy z badaczami internetu i oni sprawdzili dla nas, jak przekaz o zamachu był obecny w mediach społecznościowych polityków PiS-u. I okazało się, że zaledwie 7 czy 9 z nich na ponad 300 badanych napisało o zamachu w Smoleńsku. To też pokazuje, jak bardzo niewygodny chyba jest to temat dla PiS-u, dla polityków tej partii, którzy chyba woleliby skupić się na zupełnie czymś innym niż na powrocie do spraw sprzed lat 12, w momencie, kiedy mam wrażenie, nie są specjalnie przekonani do tego, że w Smoleńsku doszło do zamachu, gdy nie przepadają za Antonim Macierewiczem, zapewne w większości, gdy nie ufają jego metodom badawczym i temu, jak pracowała podkomisja przez niego kierowana.
To jeszcze w tej części ostatnie pytanie o tę polaryzację. Nie wiem, na ile to był zamiar, a na ile to jest skutek tych wydarzeń, ale wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński musiał mieć pełną świadomość tego i też jakby bardzo silnie ten przekaz jest skierowany, ten atak na Platformę i szczególnie na Donalda Tuska. Więc wydaje mi się, że poza wszystkim innym Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym, abstrahując od wszystkiego, co wcześniej powiedzieliśmy, ale żeby powiązać Platformę i Tuska z katastrofą smoleńską, to jest też element szerszej takiej strategii politycznej PiSu od pewnego czasu w kontekście tej wojny ukraińskiej. Te niekończące się i powtarzające się zdjęcia i filmiki Donalda Tuska z Putinem, to na molo w Sopocie, to w Smoleńsku i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę sobie, że Jarosław Kaczyński miał pełną świadomość tego, że Donald Tusk podejmie tą rękawicę. Prawdopodobnie też nie mógł nie podjąć, ale że to powoduje, że znowu znajduje się więcej tego paliwa polaryzacyjnego, więcej tej opowieści o Polsce, która walczy nad tymi trumnami i tutaj jakby Jarosław Kaczyński z tym swoim arcywrogiem Donaldem Tuskiem walczył o przeszłość i przyszłość Polski.
Tutaj wątek polaryzacyjny jest dla mnie dość oczywisty i próba wepchnięcia Donalda Tuska w ramiona Władimira Putina i ukazania lidera Platformy jako poplecznika zbrodniarza i mordercy Lecha Kaczyńskiego. No, to jest oczywiste, widoczne. Pytanie, czy to się uda? Ja nie umiem odpowiedzieć w tym momencie na to pytanie. Warunkiem powodzenia takich polaryzacyjnych akcji jest znalezienie się po tej stronie, po której jest większość. I nie mam przekonania, że Jarosławowi Kaczyńskiemu w tej sprawie się uda.
A moim zdaniem warunkiem takich akcji polaryzacyjnych jest właśnie, żeby one złapały trakcję. To znaczy, żeby ta druga strona odpowiedziała. Bo w momencie, kiedy ta druga strona zaczyna odpowiadać, to ten temat zaczyna żyć, się rozpędza. I potem to, jak się zarządzi dalej tym tematem, to jak on się rozegra, to jest jakby kolejna faza. Ale ta pierwsza faza najistotniejsza jest, żeby sprowokować jakąś reakcję, żeby ta reakcja nadeszła i żeby temat zaczął żyć. I tu wydaje mi się, że obaj ci aktorzy, świadomie bądź nieświadomie, z ochotą albo bez, ale grają w tą grę, mając pełną świadomość tego, że to powoduje, że to po prostu zabiera tlen innym aktorom sceny politycznej, którzy albo niespecjalnie mają cokolwiek do powiedzenia, albo nie chcą o tym mówić, albo nie potrafią się odnaleźć w tym sporze.
No właśnie, zabiera tlen czy nie? To jest ciekawe pytanie, bo tutaj na przykład część Polaków może być już śmiertelnie znużona i zmęczona tematem smoleńskim. Gdybym był Szymonem Hołownią albo Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to prawdopodobnie gdzieś takich wyborców bym teraz szukał i namawiał do patrzenia w przyszłość, a nie w przeszłość. Ale nie wiem, jak to się potoczy. Nie wiem, czy ta polaryzacja, która raz miewała się w ostatnich latach lepiej, raz gorzej, zagra raz jeszcze na scenie politycznej.
Tylko z drugiej strony, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński dosyć zgrabnie rozstawił te sidła polaryzacyjne, bo mówi, że albo wierzysz w zamach, albo jesteś jego sprawcą. Więc jeżeli nie chcesz mówić o zamachu, jeżeli chcesz patrzeć w przyszłość, to znaczy, że zapisujesz się do agentury rosyjskiej, która próbuje ten zamach przykryć i udawać, że go nie ma.
No możesz to nazwać zgrabnym posunięciem, dla mnie jednak jest to zbyt grubym ściegiem robione.
No dobrze, to mam wrażenie, że mniej więcej zgadzamy się co do tego, dlaczego ten temat stał się tak ważny i czemu on ma służyć. I teraz zapytałbym ciebie, czy to działa? Bo tak jak rozmawialiśmy na samym początku o tych dysonansach, to ja mam poczucie, że jeżeli spojrzymy na to tak, że z jednej strony jest głęboka wiara i poczucie krzywdy Jarosława Kaczyńskiego, i tu się chyba zgadzamy, a następnie z tego wynikają jakieś cele polityczne, które zgrabnie lub mniej zgrabnie będą rozgrywane, to jest jeszcze kwestia wykonania i aktorów. I to, co mnie w tej rozmowie najbardziej zastanawia i w tych ostatnich dniach to, na co patrzę z rosnącym zadziwieniem, to jest oddanie tej rozgrywki w ręce Antoniego Macierewicza. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić taki świat, w którym przez wojnę, przez ten kontekst historyczny, ten Lech Kaczyński, tutaj Donald Tusk na molo, mamy świetnie dokalibrowaną machinę propagandową, mamy tą opowieść, mamy motyw, znajdujemy jakichś wykonawców, mamy jakieś nowe fakty, mamy jakąś opowieść i my to wszystko opowiadamy i nagle rzeczywiście ludzie zaczynają się zastanawiać, ten temat zaczyna żyć, obóz się konsoliduje, wybory wygrane, trzecia kadencja, Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński na stronach historii do końca świata. Tylko, że...
Że tak nie jest.
Tak nie jest, a tej operacji nie przeprowadzi Antoni Macierewicz, bo tak jak mówiłem, to jest dla mnie jakiś powrót do przeszłości i tak naprawdę jeżeli ja bym próbował kogokolwiek, do czegokolwiek przekonać, to ostatnią osobą, którą bym o to poprosił, to jest Antoni Macierewicz, który nie wzbudza zaufania, nie dość, że drugiej strony, nie dość, że Polaków, którzy niespecjalnie się tym interesują albo są zainteresowani ogólnie polityką, ale nawet najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.
Oraz własnych najbliższych współpracowników, których wyrzucał spod komisji, gdy tylko nie zgadzali się z jego metodami. No, wszystkie partie, w których działał Antoni Macierewicz, kończyły się jakąś widowiskową katastrofą. Wszystkie zespoły, w których ten człowiek uczestniczył, kończyły się widowiskową katastrofą. Nawet teraz, przy okazji tej podkomisji, doszło do wielu awantur, do wyrzucania członków komisji. Zresztą nawet ten skład komisji jest trudny do znalezienia. Był list też byłych członków komisji do rodzin smoleńskich, w których krytykowali Macierewicza. Była widowiskowa awantura z gwiazdą medialną tego zespołu, Glennem Jorgensonem, jeśli dobrze pamiętam jego nazwisko. Więc rzeczywiście no, trudno było sobie wyobrazić gorszego wykonawcę tego planu. Nawet jeśli spojrzymy na notowania Macierewicza w sondażach zaufania, nie wiem czy są aktualne, ale zapamiętałem ostatnie, w jakich występował, on tam był na samym dnie. To znaczy nie było polityka, który budziłby większą nieufność Polaków.
No to dlaczego on?
Ponieważ nikogo innego nie było. Ponieważ nie bardzo sobie wyobrażam na przykład Mateusza Morawieckiego na takiej konferencji, a nawet Mariusza Błaszczaka na takiej konferencji. Moim zdaniem po prostu Antoni Macierewicz był jedyną możliwą osobą, która mogła na takiej konferencji wystąpić i zaprezentować to, co zaprezentowała.
No ale nie można tego było na przykład rozpisać na głosy? Albo nawet przynajmniej prosić tego Antoniego Macierewicza, żeby ktoś mu zrobił tą prezentację. Albo żeby wystąpił może, nie wiem, w jakiejś innej sali. Znaczy sam fakt, że Antoni Macierewicz zaczyna mówić i ktoś włącza tą prezentację i on się nakłada z jakimiś głosami z ofu i nie wiadomo o co chodzi. W sensie poziom niechlujstwa, niedbalstwa i bałaganu.
I jeśli do tego jeszcze dodamy te straszne zdjęcia, które zostały dołączone do jednego z załączników, no to wyłania się obraz właśnie typowego Macierewicza. No niczego innego nie można było oczekiwać, ponieważ zawsze tak było z tym politykiem. Więc skończyło się skandalem, skończyło się zdjęciem tego raportu ze strony, skończyło się przeprosinami Antoniego Macierewicza, który powiedział, że to był niewybaczalny błąd. A przy tym, tak jak już tutaj rozmawialiśmy, w ślad za ustaleniami Macierewicza nie poszły żadne realne działania państwa, machiny państwowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury.
Ja powiem więcej.
Nic się nie wydarzyło.
Jedyne działania, do których doszło, to rozumiem, że SKW zaczęła badać teraz pod komisję Macierewicza. W sensie jedyne realne działania to jest badanie działania samej podkomisji.
Tak, i gdyby ta sprawa nie była jednak u źródeł tak strasznie smutna, no to można by się z tego ponaigrawać, a nie można.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę w liczące rzeczy, które się nie udały i chyba się nie udadzą. To jest, że ja mam poczucie, że tu była olbrzymia szansa, żeby spróbować na nowo napisać historię Lecha Kaczyńskiego. W sensie ta wojna ukraińska rzeczywiście dała duże paliwo i szansę opowiedzenia inaczej tej historii. I skupienie uwagi na tej podróży gruzińskiej do Tbilisi, niezależnie od tego, czy Lech Kaczyński powstrzymał te rosyjskie czołgi, czy ich nie powstrzymał. Ale wyciągnięcie trochę, nie wiem, towarzyszy tego, napisanie książki na ten temat, zrobienie wokół tego większego hałasu, dałoby szansę rzeczywiście, żeby trochę opowiedzieć inaczej historię Lecha Kaczyńskiego. Skupianie całej uwagi na samej katastrofie, gdzie opowiada to Antoni Macierewicz i jeszcze do tego robi rzeczy jakieś no, drastyczne i nie znajduję słów, no, okropne te zdjęcia wyświetlając.
Przy czym ja tutaj tylko wejdę w słowo, te zdjęcia nie były żadnym nowym materiałem dowodowym. One były również wcześniej znane ludziom, którzy to badali z komisji Jerzego Millera i tamta komisja utajniła ten załącznik do raportu z opisem obrażeń ofiar. Tutaj Antoni Macierewicz o to nie zadbał.
No i teraz tak naprawdę to chyba pozwala nam powoli kończyć tę rozmowę i zadać pytanie, co robi Jarosław Kaczyński? ja mam poczucie, nie chcę psychologizować i to nie jest o tym, bo my ani nie jesteśmy psychologami, ani też nie znamy i nie rozmawiamy na co dzień z Jarosławem Kaczyńskim, ale mam poczucie, że to są ruchy człowieka, który nie ma nic do stracenia. To znaczy Jarosław Kaczyński, tak jak w paru innych tematach, w tym momencie wchodzi, jak to mówią po korzyści, all in. To znaczy on po tych 12 latach postanowił, żeby postawić na zamach i pójść wszystkim, co ma w ten temat i zagrał wszystkimi dostępnymi narzędziami. To znaczy rozumiem, że nie da się opowiedzieć historii o zamachu w Smoleńsku, odcinając od tego Antoniego Macierewicza, że trzeba przymusić cały swój obóz polityczny, trzeba to zrobić za pomocą całej machiny medialnej, żeby spróbować osiągnąć te cele, jakkolwiek ta szarża, ta próba, ten zamiar przeczy, w tym momencie przynajmniej patrząc na wszystko, co widzimy, zdrowemu rozsądkowi i wydaje się być kontrskuteczny. Ale że Jarosław Kaczyński poczuł, może ze względu na mijający czas, może to jest efekt tych 2 lat, kiedy nie było mu dane godnie upamiętniać, uczestniczyć w kolejnych miesięcznicach, rocznicach. Była ta cała piosenka Kazika, w sensie myślę, że ta frustracja narastała, czasu jest coraz mniej, teoretycznie okoliczności zewnętrzne się zgadzają, więc robię wszystko, co mi pozostało po to, żeby dokonać w jakimś sensie dzieła mojego życia, a dzieło mojego życia nie jest ugryzienie żubra, tylko dzieło mojego życia jest wpisanie siebie i brata bliźniaka na karty historii i upamiętnienie tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego.
Ja na to patrzę jak na początek takiego mini cyklu wyborczego. Mini dlatego, że kiedyś to było bardziej rozciągnięte w czasie. PiS był w opozycji w pierwszych latach po katastrofie smoleńskiej. Wtedy były te miesięcznice, wtedy były te wiece, wtedy była walka o upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego i to służyło tak naprawdę przetrwaniu PiS jako największej siły na prawicy. Była wtedy konkurencja przez jakiś czas ze strony Solidarnej Polski. Smoleńsk przy całym bólu, który mu towarzyszy, był również używany instrumentalnie do dominacji na prawicy, do skupiania wokół siebie wyborców, do podgrzewania polaryzacji, do tego, żeby ci najtwardsi wyborcy byli jeszcze twardsi i jeszcze chętniejsi do głosowania. Jarosław Kaczyński o tym mówił, dziękował klubom Gazety Polskiej za udział w tych miesięcznicach wielokrotnie. I później w 2015 roku Smoleńsk został trochę odsunięty na drugi plan. Na pierwszy plan zostali wysunięci Beata Szydło, Andrzej Duda. To była ta twarz PiSu teoretycznie bardziej cywilizowanego, proeuropejskiego, centrowego. Był ten marsz ku centrum. Smoleńsk był trochę schowany. Przecież pamiętamy, że Jarosław Gowin miał być kandydatem na ministra obrony. Później nagle objawił się światu i Polsce Antoni Macierewicz w tej roli. Więc teraz być może mamy do czynienia z czymś podobnym, tylko bardziej skomasowanym w czasie. Być może Jarosław Kaczyński ocenia, że wyborcy potrzebują jakiegoś drogowskazu, jakiegoś punktu orientacyjnego na tej mapie. Być może ocenia, że się pogubili po ostatnich miesiącach nieudanych dla PiSu. Tutaj mam na myśli także piątkę dla zwierząt. Mam na myśli kłopoty z większością, przegrywane pojedyncze głosowania w Sejmie, rozpad Zjednoczonej Prawicy, rozpad sojuszu z Porozumieniem. Że na tej mapie kłopotów PiSu jest bardzo dużo punktów. No i trzeba jakoś ten elektorat pozbierać, poskładać, natchnąć go jakąś wiarą w to, że w tym obozie jest jeszcze energia. I być może to jest pierwszy krok. Być może za 2-3 miesiące znowu o Smoleńsku będzie cicho.
No ale z drugiej strony rozumiem, że czekamy na 10 listopada, bo Jarosław Kaczyński 10 kwietnia zapowiedział, że teraz nie co miesiąc, ale 2 razy w roku będą takie marsze jak ten marsz z niedzieli i że to będzie 10 listopada, więc nie mam wrażenia, jakby Jarosław Kaczyński zamierzał po tym wzmożeniu tego tygodniowym, a przynajmniej na jego początku, nie mam wrażenia, że Jarosław Kaczyński zamierzał ten temat użyć i potem z niego zejść. Ale pytanie, które bym tobie zadał, to czy ty zakładasz, że to jest genialny plan genialnego stratega? Broń Boże, nie chcę mówić o szaleństwie, ale mam takie poczucie, że jednak jest to w pewnym sensie akt desperacji. To znaczy, to jest ten moment, kiedy kalkulacja wygląda następująco. Nie będzie lepszego momentu, żeby wrócić do tego tematu.
Ale nie jest to wcale dobry
moment. Ale to nadal nie jest dobry moment. Natomiast to jest ten moment teraz albo nigdy. To znaczy wchodzę wszystkim i będzie co będzie.
Ale ty mówisz tak, jakby to był ruch ofensywny, a mnie się to jednak wydaje defensywą. Jakimś kontratakiem ewentualnie. a nie atakiem samym w sobie. Być może to jest kwestia sformułowania, ale nie mam poczucia, żeby PiS był w uderzeniu. Mam wrażenie, że w uderzeniu jest Andrzej Duda, to owszem, tutaj bez wątpienia. Natomiast PiS jako partia rządząca jest w ciężkim kryzysie takim ideowym i tożsamościowym, że nie bardzo wiadomo, w którą stronę ma iść, jaki kierunek obrać, że tu jest ta Unia Europejska, z którą jakoś trzeba się porozumieć, zwłaszcza jeśli mamy po jednej stronie Putina, a po drugiej stronie Ukrainę, która chce dążyć do tej Unii i trzeba się opowiedzieć jakoś po stronie Unii. Z drugiej strony mamy tego Orbana, naszego sojusznika wielkiego, który nagle się okazał strasznie niewygodny. Tu prawdopodobnie Marine Le Pen przegra jednak wybory prezydenckie w Paryżu, więc tu mamy wielkie, być może największe w historii III RP poczucie niepewności, obaw o przyszłość Polaków. Kryzys gospodarczy, kryzys finansowy zagląda w oczy. Przewidywania Polaków co do najbliższych miesięcy są bardzo ponure. No i rządzący, niezależnie od tego, że będą zwalali winę na Putina, zwalali winę na pandemię, będą ofiarą tych procesów. I ten Smoleńsk tutaj pojawia się jako taki powrót do przeszłości, w której być może działy się straszne rzeczy, ale przynajmniej było wiadomo, na czym stoimy i o co nam chodzi. Ale nie wydaje mi się, żeby to zadziałało w tym momencie.
Ja zasadniczo się z sobą zgadzam i zgadzam się, że to jest ruch z perspektywy takiej makropolitycznej defensywny, ale mam poczucie, że z perspektywy pamięci smoleńskiej jest to ostatnia szarża. W sensie, że to jest ten moment, kiedy próbujemy i w tym sensie to jest ofensywne, w sensie to jest ofensywa pamięci, a nie sondaży. To jest ostatnia chwila, kiedy próbujemy przestawić tory myślenia, próbujemy przestawić tory historii i no albo to nam wyjdzie, albo polegniemy.
No tylko, że ci rycerze jakoś nie chcą galopować w tej szarży. Tutaj nie widzę, żeby na przykład premier jakoś bardzo intensywnie mówił o zamachu. W ogóle uniknął tego słowa pytany przez dziennikarzy o ustalenia Antoniego Macierewicza. Prezydent ewidentnie się do tej szarży nie chce zapisać. I prokuratura, która ma narzędzia realne, żeby ogłosić coś, również tego nie robi. Nie było nawet ogłoszenia wyników tych badań materiałów wybuchowych. Tutaj Antoni Macierewicz zgrabnie prześlizgnął się nad tym tematem, a przecież były jakieś zagraniczne laboratoria, które to badały.
No więc ostatnia nadzieja w Antoni Macierewiczu. Wojtku, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.